Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Co tam, panie, w literaturze?
W literaturze pojawiło się nowe czasopismo. I to pojawiło się z dużym hukiem. Czasopismo nazywało się pierwotnie Napis, by po krótkim czasie zmienić nazwę na Nowy Napis. Numer zerowy tego periodyku ukazał się pod koniec ubiegłego roku, jako Napis właśnie. Numer pierwszy nazywać się już będzie Nowy Napis, a jego wydawcą będzie Instytut Literatury, powołany w lutym tego roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czasopismo ukazywać się będzie w cyklu kwartalnym. W podtytule umieszczono szeroki zakres zainteresowań redakcji. Liryka, epika, dramat. Redaktorem naczelnym jest Józef Maria Ruszar, rocznik 1951, doktor nauk humanistycznych, z wykształcenia filolog i filozof, z wykonywanych profesji menadżer, publicysta, redaktor, wydawca i wykładowca akademicki, herbertolog. Od 2004 roku organizuje konferencje naukowe pod nazwą Warsztaty Herbertowskie, teraz już mające charakter międzynarodowy. 15 warsztaty herbertowskie w 2018 roku przekształciły się w pierwszy Międzynarodowy Kongres Polskiej Literatury Współczesnej, który ma się odbywać co 3 lata. Od 2004 roku również wydaje Ruszar serię naukową Biblioteka Pana Cogito, 42 tomy do marca 2019 roku, poświęconą twórczości Herberta oraz polskiej poezji drugiej połowy XX wieku. Ale wracajmy do czasopisma. W zerowym numerze Napisu znajdujemy takie działy jak Niepodległa, Ars Poetica, Liryka, Epika, Dramat, Szkice, Sztuki Piękne i wielu autorów, którzy rzadko drukują w tych samych tytułach, jak na przykład Jan Polkowski i Edward Pasewicz. Staje się to zrozumiałe w kontekście jednej z pierwszych wypowiedzi redaktora naczelnego Nowego Napisu. Otóż zapowiedział on, cytuję, skupimy się na integracji środowiska pisarzy i podnoszeniu kompetencji czytelniczych. Wykluczeni ze współpracy będą tylko ci, którzy sami się wykluczą. Brzmi to, przyznajmy, elegancko, choć dyżurni pisarze, celebryci przyjęli to oświadczenie z, powiedzmy delikatnie, dużą rezerwą. Olga Tokarczuk zaryzykowała pomysłową tezę, cytuję, minister Gliński tworzy sobie nową zabawkę ku chwale jedynie słusznej literatury. No ale porzućmy atmosferę plotkarską i zabawne uszczypliwości. Czym będzie Nowy Napis i wydawca kwartalnika Instytut Literatury? Przekonamy się już niebawem po opublikowaniu kilku pierwszych numerów czasopisma. Na razie wiemy o poważnym nakładzie i towarzyszących mu książkach monograficznych. Numer zerowy ukazał się w niebotycznym, jak na nasze warunki, nakładzie 9 tysięcy egzemplarzy. Docierać ma do instytucji nauki i oświaty w kraju i za granicą, realizując działania edukacyjne, które w założeniu przyczynić się mają do zwiększenia kompetencji odbiorców polskiej współczesnej twórczości literackiej. Gdybyśmy spróbowali to przełożyć na język powszechnie zrozumiały, powiedzielibyśmy, że nowy kwartalnik przede wszystkim ma upowszechniać literaturę współczesną, docierać tam, dokąd inne tytuły literackie nie docierają z powodu małego budżetu i niewielkiego nakładu. Ma niejako narzucać się odbiorcy przez samą swoją obecność na półce bibliotecznej i to nie tylko w bibliotece uniwersyteckiej czy wojewódzkiej, ale też miejskiej i gminnej. Moim zdaniem warto spróbować. Redakcji czasopisma życzymy wszystkiego najlepszego.
W metaforze.
Zbigniew Herbert. Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa. Dokąd płynie Dionizos? Przez morze czerwone jak wino. Ku jakim wyspom wędruje pod znakiem winorośli? Spity winem nic nie wie, więc my także Nie wiemy, dokąd płynie prądami z pnia bukowego łódź lotna. To było już jakiś czas temu, na mokrej szybie tramwaju, który miał mnie o świcie dowieść do jelitkowskiej plaży, zobaczyłem spłowiałą naklejkę, tak zwaną wlepkę, z wierszem Zbigniewa Herberta Czarnofigurowe dzieło Eksekiasa. Wlepka reklamowała festiwal poezji, którego patronem był właśnie autor Pana Cogito. Długą drogę pokonał ten wiersz, zważywszy, że impreza odbyła się przed 4 miesiącami. Dokąd płynie Dionizos przez morze czerwone jak wino? Ku jakim wyspom wędruje pod znakiem winorośli? Zapytuje siebie i mnie tym samym bohater wiersza Herberta. Zapytuje czysto retorycznie, bo trasy tej wędrówki nie zna nawet wędrowiec. Spity winem nic nie wie, więc my także nie wiemy, dokąd płynie prądami z pnia bukowego łódź lotna. Nagle przypomina mi się historia o innym wędrowcy tułaczu, Odysie, który też, jak mniemam, nie zawsze zdawał sobie sprawę, co się z nim działo. Znając jego niefrasobliwość, domyślam się tylko, że gdyby pozwolił opowiadać o sobie towarzyszom podróży w chwilach, gdy sam już mówić nie był w stanie, Odyseja liczyłaby co najmniej 2 razy więcej stron. W tym wieloletnim dojrzewaniu do siebie i do miłości, w tej żegludze za własną mową po morzach i oceanach języka, zdarzały się pewnie sytuacje, które przemilczał celowo, bo milczeniem można niekiedy wyrazić o wiele więcej. Milczenie bywa precyzyjniejsze od słów. Pokonał więc Odys 1000 mil, by wrócić do Itaki, a więc odnaleźć swój język albo siebie w języku. 10 lat musiał walczyć o życie z wodą, na wodzie, w wodzie, hartując się wodą, broniąc się przed wodą. Tyle wysiłku, żeby nie utonąć, by cało wrócić do domu. Wiersz Zbigniewa Herberta znaleziony na szybie tramwaju pozwolił mi drogą jakiejś tajemniczej asocjacji zanurkować w tę sferę symboliczną opowieści Homera, w której żywot pędzą płastugi współczesnej humanistyki. Rorty, Derrida, Baudrillard. Dla nich morze jest jedynym światem. Dla nich nie ma świata poza wodą. Pojąłem jasno, że Odys wędrował przecież przez tekst, że tekst jest morzem, które pochłania i wyrzuca, daje i zabiera, przybliża i oddala, prowadzi i gubi jednocześnie. Zostawmy Odysa. Ileż cudów można robić w wodzie, to jest w języku, i nie utopić się, można skakać do wody, tańczyć w wodzie, nurkować. Ale do celu dopływa się zawsze z powietrzem w płucach, z głową na powierzchni.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Do naszej skrzynki poetyckiej wpadł tomik Krystyny Mazur ze Szczecinka, miasta w województwie zachodniopomorskim. Krystyna Mazur jest autorką 3 zbiorków wierszy, animatorką kultury, inicjatorką ogólnopolskiego konkursu poetyckiego imienia Mieczysława Czychowskiego. Czytałem poprzednie zbiorki poetki, niestety niewiele z nich zapamiętałem. Ten wydaje mi się być odważniejszy. I wyobraźniowo, i językowo poetka przekroczyła coś, co zdawało się ją ograniczać, więzić w zużytych formach i strukturach języka i wyszła z siebie. Siebie przekroczyła, otworzyła się na jakieś nowe, jakieś inne. Jakieś, bo jeszcze do końca nie wiadomo jakie. Książeczka nosi tytuł Przyciąganie nieziemskie i już w samym tytule uważny słuchacz znajdzie potwierdzenie tego, o czym mówiłem wcześniej. Autorka odkryła bowiem nową właściwość świata stworzonego. Przyciąganie nieziemskie, tym różniące się od przyciągania ziemskiego, że zdaje się mieć inne źródło usytuowane poza ziemią i inny mechanizm działania, który, jeśli by go traktować literalnie, byłby albo równoległy do prawa powszechnego ciążenia, albo jemu przeciwny. A jak to się realizuje w poezji? Posłuchajcie Państwo wiersza tytułowego, otwierającego tom. Krystyna Mazur, Przyciąganie nieziemskie. Twierdzę, że nie umiera spokój ostateczny, chociaż czarne dziury tworzą nieskończoną liczbę wariantów. Przypuszczam, że polubisz zabawę wchowanego, gdy uwierzysz w przyciąganie nie tylko ziemskie. Zerwij zeschnięte pączki i podrzuć do słońca. Zniknął na chwilę, by odrodzić się zgodnie z planem. I jeszcze jeden wiersz z tomu Przyciąganie nieziemskie Krystyny Mazur. Wiersz pod tytułem Bez budzika. Babcia ze strony matki zmarła przed moim urodzeniem. Z babcią ze strony ojca nie byłyśmy blisko. Nie pamiętam, czy kiedyś zbudziła się w moim domu. Dziadek ze strony matki zmarł przed swoją żoną. Dziadek ze strony ojca przyniósł mi niedźwiedzia z plastiku. Potem było wesoło, chyba go polubiłam. Czy jest powód, by o tym pisać? Poza tym, że jestem babcią ze strony córki i nie wiem, do jakiej gałęzi przyczepić dziewczynkę we mnie. Na koniec króciutka myśl, którą, jak ufam, zapamiętam z tej książki. Zanim upiekę chleb, sprzątam dom. To nie przypadek. Zapamiętam tę poetycką refleksję, czekając na nowe wiersze Krystyny Mazur.
Wiersze @radiogdańsk.pl. Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Edward Stachura, Konfiteor. W albumie najpiękniejszych polskich liryków po raz pierwszy gościmy wiersz Edwarda Stachury, poety, którego trwała obecność w polskiej literaturze potwierdzona jest nie przez wybitne prace badawczo-naukowe, ale przez publiczność czytającą. Po tragicznej śmierci poety, która miała miejsce w 1979 roku, rozpętała się prawdziwa stachuromania. Organizowano stachuriady, przeglądy, śpiewano jego piosenki. Zainteresowanie przedłużyła ekranizacja jego powieści Siekierezady w reżyserii Witolda Leszczyńskiego, która miała swoją premierę w 1985 roku. 4 lata później powstał spektakl telewizyjny Missa Pagana, który był rejestracją spektaklu Teatru Stara Prochownia, zrealizowanego w Teatrze na Wyspie w warszawskich Łazienkach. Rejestracji dokonano podczas przedstawienia z udziałem publiczności. Spektakl oparty na tekście Edwarda Stachury składa się z piosenek i monologów wykonywanych przez Annę Chodakowską. Stachura funkcjonował jako symbol człowieka wolnego, wrażliwca, altruisty, podróżnika, trampa. Rzadziej myślano o cenie, jaką zapłacił za swą wolność, rzadziej też czytano jego książki. Wystarczały opowieści, filmy, piosenki o poecie, który w napotkanym człowieku usiłował widzieć swojego bliźniego. Czytany dzisiaj Konfiteor, z łaciny Spowiadam się, otwiera napisaną przez Stachurę Missa Pagana, czyli mszę wędrowca albo poganina. Całość składająca się z kilku wierszy, modlitw poetyckich, jest pieśnią pochwalną na cześć piękna świata i przyrody, jednocześnie przypomina nam o tym, co czynimy z tym pięknym światem. Kiedyś w użyciu był termin poezja zaangażowana i Missa Pagana Stachury jest taką właśnie poezją zaangażowaną w ocalenie tego, co czyste i niezdeprawowane, jest moralitetem człowieka drogi, który czuje się cząstką tego najlepszego ze światów, razem z nim raduje się i smuci, razem z nim współodczuwa. A że w tym współodczuwaniu jest coraz więcej wspólnoty bólu, to też wniosek jest raczej smutny. Coraz więcej wkoło ludzi, o człowieka coraz trudniej. Czyta Jarosław Tyrański.
Edward Stachura. Confiteor.